Wow, jak miło Was widzieć. Nazywam się Anna Saj i żyję według planu. I bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z Wami, dlatego że bardzo mi zależy na tym, żeby na jaw wyszło to, kim jesteście tak naprawdę. Modlę się o to, żeby każde małżeństwo, które jest dzisiaj w tej sali, żeby zostało odnowione, przemienione w sposób, który jest nieoczekiwany, w taki sposób, żebyśmy naprawdę przypominali naszego Stwórcę, bo my jesteśmy do Niego podobni. Zgadzacie się ze mną? Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo i patrząc na Niego możemy uczyć się tego, jak mamy funkcjonować i jak mamy żyć. I jest jeszcze drugi aspekt naszego podobieństwa. Jak ja patrzę na was, jak jesteście tutaj razem i macie w sobie to pragnienie, żeby każdego dnia stawać się coraz bardziej, żeby żyć coraz pełniej i coraz pełniej, to ja mam takie wrażenie, że Boże oblicze coraz bardziej objawia się światu, bo kto jak nie my? Zgadzacie się ze mną? Amen. Jesteśmy małżeństwami, które żyją według planu, według Bożego planu. I żeby to osiągnąć, potrzebujemy spojrzenia na siebie z perspektywy tego, który nas stworzył. Jak to zrobić? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy w ogóle jest możliwe to życie według planu? Czy w ogóle jest możliwe to, żeby oddać się Bogu całkowicie, wypełniać Jego wolę, skoro każdy dzień jest naprawdę dla nas dniem bardzo wymagającym? Kto z Was dzisiaj rano obudził się i przypomniał sobie jakąś rzecz, którą ma niezałatwioną, niedokończoną, trudną, zaległą? Pomachacie do mnie ręką? Jest coś takiego w nas, co sprawia, że my funkcjonujemy w ciągłym takim poszukiwaniu tego, jak to zrobić, jak to osiągnąć, jak te dzieci wychować. A kto z Was ma dorosłe dzieci? I kto z Was czasami ma tak: Boże, co ja spieprzyłam? Co ja zrobiłam źle? Ja się tak starałam. A kto z Was ma nastolatka w domu, a może dwóch nastolatków? Jak Wam idzie? A kto ma nastolatka, który ma perfekcyjnie posprzątany pokój? Ja nie miałam. Dzisiaj jestem tutaj z moim mężem Jackiem. Jestem mamą 6 dzieci. Trójka moich dzieci żyje w małżeństwie i stąd mamy 9 wnucząt. Trójka moich dzieci jest już dorosła, ale jeszcze nie ma swoich ognisk domowych. I mówiąc do małżeństw, wierzcie mi, naprawdę, wiem, o co w tym życiu chodzi. Wiem, jak to jest, jak człowiekowi się wydaje, że to już koniec, że zabrnęliśmy tak daleko, jesteśmy w takim wielkim konflikcie, że nie da się już tego naprawić. Kto z Was, możecie nie podnosić ręki ze względu na współmałżonków, kto z Was myślał chociaż raz w swoim życiu, że jest już tak źle, że chyba jedynym rozwiązaniem jest rozwód? Ja tak myślałam. Serio. Chociaż zawsze byłam osobą zaangażowaną w Kościele, chociaż zawsze miałam relacje z Bogiem. Odkąd pamiętam, chciałam Mu służyć, chciałam żyć dla Niego, a jednak przychodziły w moim życiu, w mojej ponad 30-letniej karierze żony, przychodziły takie momenty, że jedyne, co wydawało mi się takie realne i coś, co by skończyło moje problemy to zabicie mojego męża. Mieliście tak kiedyś? Fajnie, że potrafimy się z tego śmiać. Chociaż to poczucie winy, które noszę do dzisiaj w sobie, mówi o tym, że to nie jest plan, który Bóg ma dla mnie i ma dla nas. Ale dobra nowina jest taka, że widzicie nas dzisiaj razem, trzymamy się za ręce, obejmujemy się, więc nieważne, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Tak, to jest wciąż ten sam. Jechaliśmy tutaj i zatrzymaliśmy się w Burger Kingu, żeby zjeść obiad. Oczywiście ja odłożyłam bułeczkę, zjadam tylko to mięsko, żeby nie było, bo dbam o swój mózg. W każdym razie usiedliśmy w tym Burger Kingu i ja mówię tak, nie, Jacek mówi, słuchaj, to mięso w Burger Kingu jest smaczniejsze niż w McDonaldzie. A ja mówię, wiesz, rzeczywiście. A mój mąż mówi, nigdy nie zatrzymywaliśmy się w Burger Kingu, bo Aniela zawsze wolała McDonald's i były te kłótnie Burger King, McDonald's, KFC. I jakoś tak było, że do tego Burger Kinga nie mogliśmy nigdy pojechać, bo dzieci chciały do McDonalda. I usiedliśmy w tym Burger Kingu i ja mówię, kochanie, my naprawdę już możemy pojechać tam, gdzie chcemy. Będę dzisiaj o tym mówić, ale to jest coś, co może przed wieloma z was jest jeszcze przyszłością. Marta, nie? Tak, po prostu jak jesteś wśród małych dzieci, to ci się wydaje, że to się nigdy nie skończy, ale to się skończy. To się skończy. Przynajmniej to zależy, tak? Co się skończy, nie? Pieluchy, szkoła, studia się skończą. Potem pozostaną inne rzeczy. Ale my dzisiaj w tym miejscu mamy wpływ na to, jak będzie nasza historia wyglądała jutro. My dzisiaj możemy zrobić coś, co może zmienić bieg naszej historii. Przemiana myślenia to jest taka zmiana, która daje nam szansę na to, żeby nasza natura stawała się coraz bardziej boską naturą. Bo to nie jest przenośnia, że my jesteśmy stworzeni i my przypominamy Jego. To nie jest przenośnia. Tak rzeczywiście jest. On nas stworzył. I On ma zamiary względem nas i ma plany względem nas. I Jemu nie chodzi o to, żebyśmy byli ciągle niezadowoleni i przytłoczeni w całym marazmie naszego życia. Jemu chodzi o to, żebyśmy byli zadowoleni i szczęśliwi, pełni optymizmu i nadziei, pełni entuzjazmu w sobie, pełni miłości i dobrych emocji, bo On jest takim Bogiem. I to, że my jesteśmy inni, to mówi tylko o tym, że ma nastąpić w nas zmiana myślenia. Ma nastąpić w nas ta przemiana nawyków myślowych, które mamy, które stały się naszym stylem życia. Ale wcale nie są tymi nawykami, które nam służą, które nas wspierają. Bóg ma dla ciebie plan. To jest konkretna wizja. To są konkretne zadania, które masz do zrobienia tutaj na ziemi. On to zamierzył względem ciebie. Jesteś tutaj dzisiaj ze swoim mężem, jesteś tutaj ze swoją żoną i każdy z was ma do wypełnienia plan, ma do wypełnienia zadania. O tym pisze święty Paweł w drugim liście do Efezjan, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie po to, żeby się chlubić czymś, ale jesteśmy tutaj po to, żeby wypełnić czyny, które On dla nas przygotował. Macie w sobie ten entuzjazm, żeby to zrobić? To zaklaskajcie. Dla Stwórcy. Bywa tak, że z powodu natłoku różnych spraw, z powodu trudności, z powodu problemów odsuwamy to i wydaje nam się, że to jest całkowicie nierealne. Jednak to jest realne, bo mamy w sobie moc, mamy w sobie wewnętrzną siłę, która ciągle mówi nam o tym, że nie może tak być do końca, że zmiana jest możliwa, że może przyjdzie taki dzień, kiedy nie będę odczuwać tego stresu, tego przygnębienia i tego marazmu. I nawet jeśli ktoś jest w ciężkiej depresji, to człowiek tą siłę do życia ma w sobie tak silną, że jesteś w stanie wyjść z każdej sytuacji. Stephen Covey, nie wiem jak go wypowiadalibyście, to jest coach, znany mówca, człowiek, który zajmuje się rozwojem osobistym, mówi: nie jestem produktem swoich okoliczności życiowych, jestem produktem własnych decyzji. Jesteś produktem swoich własnych decyzji. Weź odpowiedzialność za swoje decyzje, za te, co podjąłeś w przeszłości, za te, co podejmujesz dzisiaj i za te, które podejmiesz w przyszłości. Zacznijmy kształtować nowe nawyki. Nowe nawyki, które pomogą nam w tym, żeby ukształtować nasze życie w taki sposób, w jaki chcemy żyć. Bo jeśli masz dyskomfort w swoim życiu i nie jest to to, czego rzeczywiście oczekujesz od życia, nie jest to obraz, który chciałeś mieć, który miałeś w głowie, jeśli to jest coś, co sprawia ci niezadowolenie, to masz w sobie możliwość zmiany, bo ty masz wolność podejmowania decyzji. Ty masz wolność do tego, żeby stworzyć swoje życie na nowo. Masz moc wyboru swoich reakcji w każdych okolicznościach. Masz moc wolności, której nie jesteś w stanie na nikogo scedować. Ty możesz wybierać. Masz możliwość wyboru swoich reakcji. Nie jesteś bezwładną siłą, która kręci się wobec tego, jak inni tobą zadrygują. Ty masz moc wyborów. Między tym, co przydarza się tobie w życiu, a między tym, jaka jest twoja reakcja na to, co cię spotyka, jest mikrochwila. I to jest ta chwila, kiedy ty możesz zdecydować. Jest mikrochwila, w której jest twoja siła, w której jest twoja wolność, w której jest przestrzeń do tego, żeby realizować swoje życie tak jak chce, zgodnie z planem, zgodnie z Bożym planem. Żebyś mógł realizować swoje życie zgodne z Bożym planem, potrzebujesz tak wyćwiczyć swój umysł, żeby tej przestrzeni, mikrochwili nie oddać nikomu. Masz moc wyboru swoich reakcji. Zgadzacie się ze mną? Tak? Ta moc wyboru to nie jest oczywista rzecz dla wielu z nas. To nie jest oczywista rzecz w wielu codziennych sytuacjach. Bo ile razy zdarzyło ci się powiedzieć coś, czego żałowałaś? Ile razy zdarzyło ci się sięgnąć do lodówki po coś, chociaż wcale tego nie chciałaś? Ile razy zdarzyło ci się wejść do pokoju swojego nastolatka i zrobić mu awanturę, chociaż wcale tego nie chciałaś zrobić? Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że nie doceniamy tego, że ta moc wyboru jest w nas. My nie jesteśmy produktem DNA, który realizuje wszystkie wpisane w nas programy. My mamy w sobie moc zmiany tego. Ja kiedyś, jeszcze w czasach studenckich, razem z mężem uczestniczyliśmy w takim kursie dwuletnim poradnictwa rodzinnego. Edukowaliśmy się, zanim jeszcze staliśmy się małżeństwem. I pamiętam z tamtych czasów pewien obraz, który przemówił do mnie. To był obraz małżeństwa jako łodzi. My mieliśmy wziąć ślub niedługo i sobie tak myślałam o naszym małżeństwie, że to będzie taka łódź, którą będziemy płynąć razem przez nasze życie. I w tym obrazie wiedziałam, że żeby łódź płynęła prosto, to potrzebne są dwa wiosła. I te dwa wiosła tak rozdysponowałam w swojej wyobraźni, że jedno mam ja, a drugie mam mój mąż. I odkąd tylko się pobraliśmy, to ja bardzo skrupulatnie sprawdzałam, czy aby mój mąż trzyma wiosło w swoich rękach, bo jeśli puści albo będzie wiosłował za wolno, no to wiadomo, łódź będzie się kręciła i płynęła w kółko. I ileż ja frustracji miałam w sobie. Jak tylko popatrzyłam, on nie wiosłuje, no to jak to? Nie ma szans, nasza łódź się zatopi, będziemy się kręcić w kółko. Znacie to, drogie panie? Ile razy mi się zdarzyło pilnować mojego męża, kontrolować go, bo miałam w głowie ten obraz. Potrzebne są dwa wiosła. I w pewnym momencie, po latach frustracji, odpuściłam temat. Wiecie, jak to zrobiłam? Po prostu sobie wyobraziłam, wow, przecież ta łódka może być też sterowana jednym wiosłem. Że to wcale nie jest tak, że musimy wiosłować razem. Że to wcale nie jest tak, że nie da się sterować łodzią, wiosłując jednym wiosłem. Już pomijam o to, że patrząc na męża, jakby oceniając jego wiosło, sama nie wiosłowałam w tym czasie. Rozumiecie, nie? Jak to działa? I to było dla mnie bardzo uwalniające, ten moment odpuszczenia. Ten moment, kiedy ja się zorientowałam, wow, naprawdę mogę żyć w takim doświadczeniu, jak wiele ode mnie zależy. Że to ja mam dbać o siebie i o swoją pracę, o swoją działkę. A wszystko inne samo zatroszczy się o siebie. Bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że istnieje ta mentalna przestrzeń mojego wyboru. I często ulegałam na dwa sposoby. Albo reakcja upust złości, albo druga reakcja wycofanie się, wyciszenie się, stłumienie emocji. A potem wiecie, jak to wygląda, tak? Zaciśnięte usta, głośno zamykające się drzwi. Ostatnio rozmawiałam z mężem, który przeżywa trudności w małżeństwie, przechodzą bardzo poważny kryzys. No i on, przychodząc do mnie na terapię, mówi, że w swoim nowym domu, w którym będą mieszkać, to drzwi będą bez klamek, bo wszystkie klamki są w ich mieszkaniu obecnym. Po prostu, wiecie, jak się klamki tak nerwowo naciska, no to one się psują, tak? Więc on już kombinuje, jak to zrobić, żeby te drzwi funkcjonowały w inny sposób. Każdy z nas ma za sobą takie trudne doświadczenia, kiedy nie potrafiliśmy opanować ani swojej złości, ani też nie potrafiliśmy wyjść z tego niezadowolenia i z tej frustracji. Tłumiliśmy nasze emocje. Żadna z tych postaw nie przyniosła rozwiązań. Ty masz możliwość zmiany siebie. Nie masz możliwości, ani nie masz szans na to, żeby zmienić drugiego człowieka. Ale ty możesz zmienić siebie. ty nie musisz popełniać tego błędu, który ja popełniłam. Ciągle oglądasz się, czy on już jest wystarczająco przemieniony. Ale dopiero ta zmiana, że tak naprawdę ja mam wpływ na to, jak ja się zmieniam, kim ja się staję. Tak naprawdę takie podejście zmieniło całkowicie moje życie. Nie tylko w małżeństwie, ale też w biznesie, też w rodzinie, w wielu dziedzinach mojego życia. Nie masz władzy nad tym, jak się zachowują inni ludzie, ale masz władzę nad tym, jak ty reagujesz na te ich zachowania. Ponieważ masz moc wyboru. Masz moc podejmowania decyzji. Zdrowa postawa mentalna opiera się na tym założeniu. I to należy ćwiczyć. Bo im częściej się zorientujesz, że robisz to stop, im częściej doświadczysz tego, że zatrzymasz się, zanim zareagujesz z tej postawy swojego ego, a zareagujesz w sposób taki, jak chcesz zareagować, im częściej to ćwiczysz, tym ta twoja przestrzeń mentalna, ta mikrochwila się poszerza i masz coraz więcej przestrzeni stawania się osobą taką, jaką chcesz być. Jest coraz więcej przestrzeni, która daje ci szansę, żeby wyszło na jaw to, kim jesteś tak naprawdę. Bo każdy z nas ma w sobie wartości, każdy z nas ma w sobie miłość pierwszą, która była w nas, ona się nigdzie z nas nie wyniosła, ona jest w nas, ta pierwsza młodzieńcza miłość, która nas zaprowadziła do tego miejsca zawarcia przymierza małżeńskiego, ta miłość z nas się nigdzie nie wyniosła. Może to komuś pomoże. Ona cię nie opuściła, bo ta miłość nigdy nie opuści człowieka, bo my jesteśmy tak stworzeni przez Boga, że ta miłość ciągle w nas jest. I ty jesteś w stanie tą miłość wyciągnąć nawet z popiołów. Amen? Dobra, to jest nowina, nie? Bo może nie wszyscy mamy taką ekscytację z tego powodu, że żyjemy w małżeństwie. Ale ta ekscytacja jest w nas. Ona się nigdzie nie wyprowadziła. Nikt nam jej nie zabrał. Nikt nie ukrył jej przed nami. Ona wciąż jest dostępna dla nas. Ty masz moc wymyśleć na nowo swoje życie. Ty masz moc dokonywania takich reakcji i takich wyborów, żeby doświadczać radości i szczęścia na co dzień. Bo twoje dzieci patrzą na ciebie. Patrzą na to, jaka jesteś dla swojego męża. Twoje dzieci patrzą na ciebie, patrzą na to, jaki jesteś dla swojej żony. I chociażby dlatego warto. Warto się zmieniać, warto wzrastać i warto sobie zrobić taki wewnętrzny rachunek sumienia po to, żeby obudzić w sobie ten entuzjazm i tą świeżość relacji, jaką mieliśmy między sobą, żeby ona dzisiaj z naszej perspektywy doświadczeń dawała nam jeszcze więcej satysfakcji, bo ona jest głębsza, głębsza i głębsza. I ta głębia nigdy się nie kończy. Jesteście ze mną? Jaki macie poziom dzisiaj satysfakcji w skali od 1 do 10? 10. Okej. Okay. A jaki macie poziom entuzjazmu w skali od 1 do 10? 7. 12, Marta. Jaki macie poziom entuzjazmu? A czego byście potrzebowali, żeby z tej czwórki przejść delikatnie na piątkę? Kawy. No właśnie. I to jest ta kwestia, że szukacie na zewnątrz. Nie, moi drodzy. Ta kawa to jest właśnie ta dopamina, o której słyszeliśmy przed chwilą. A serotonina jest wewnątrz nas. I to tego mamy szukać. Mamy szukać tego entuzjazmu wewnątrz. I nikt oprócz ciebie, żadna kawa, żona w dobrym nastroju, żaden dobry seks, nikt ci tego nie da, jeśli ty sam w sobie tego entuzjazmu nie poszukasz. Amen? Obiecajcie mi jedną rzecz. Jedną rzecz, którą chciałabym, żebyście zapamiętali. To, że entuzjazm jest we mnie. Entuzjazm jest we mnie. Bo ty jesteś stworzony na obraz Boga, który się śmieje, który jest radosny, który z entuzjazmem patrzy na ciebie. Przemiana myślenia jest potrzebna po to, żeby wyjść z nawykowego negatywizmu w życiu. Żeby wyjść z nawykowego, negatywnego interpretowania naszej rzeczywistości, naszej przeszłości, naszej teraźniejszości i z negatywnego określania tego, co będzie. Co nam w tym może pomóc? Pewna strategia, która jest strategią zaglądania w lustro, patrzenia w lustro. Jeśli chcesz, moja droga, żeby twoje małżeństwo było lepsze, spójrz w lustro. Co tam widzisz? Drogi mężu, jeśli chcesz, żeby twoje małżeństwo było lepsze, spójrz w lustro. Tam zobaczysz to, co jest potrzebne, żeby wejść w głębszą relację małżeńską. Lustro odbija prawdę o nas. I często my mamy taki mentalny błąd poznawczy, który wynika z tego, że tak nas nauczono, że to ona jest winna, że to on jest winien. I to szukanie winy wszędzie, dookoła, było w nas programowane od dziecka. Mało tego, pamiętacie historię z raju? Adam zrobił to samo. To ona. Jeśli chcesz, żeby twoje małżeństwo było lepsze, spójrz w lustro. Tam znajdziesz wskazówki. Tam znajdziesz obszary do zmiany. Tam znajdziesz siłę i moc, która jest zakopana pod pryzmatem fałszywych przekonań, zranień, nieprzebaczenia, krytyki, osądzania, życia w iluzji. Popatrz w lustro. Tam jest miejsce, w którym zobaczysz małe rzeczy, które możesz zmieniać. Ja mogę nie mieć wpływu na to, jak zachowują się inni ludzie, ale mogę mieć wpływ na to, jak ja się zachowuję, co ja robię. Jeśli tkwię w paradygmacie, że ja jestem okej, ja już zrobiłam wszystko, teraz czas na twój ruch, to nie jest działanie, które wspiera nas. Mieliście tak? Dziewczyny, ile razy powiedziałyście swojemu mężowi, ja już zrobiłam wszystko? Panowie, a wy jak to u was jest? Już wszystko zrobiliście, co tylko w waszej mocy? Następnym razem, jak będziecie organizować kongres małżeństw, dajcie uczestnikom małe lustereczka. A zwłaszcza panom. Bo jak widzę tutaj panowie, dzisiaj nie zaglądali w lustro. Ty jesteś okej i ona jest okej. W tym paradygmacie kryje się siła. W tym paradygmacie kryją się rozwiązania. W tym paradygmacie jesteśmy w stanie wyjść z takiej mentalności ofiary. A gdybyś wiedziała, co on mi powiedział? A gdybyś wiedział, jak ona, nie wiem co, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby kobieta coś robiła, co męża denerwuje. Ale na pewno wiem, że jak czasami mój mąż wchodzi do domu po pracy, to ja już wiem. Ja już wiem, że co on sobie myśli i w ogóle jak on może mieć taką minę na przywitanie mnie, skoro ja tutaj czekam na niego już pół godziny. Mamy w sobie ogromną siłę do zmiany. Kiedy przyjmujesz postawę ofiary, nie jesteś skierowana na rozwiązania. Taka postawa, jak on mógł mi to zrobić, jak mogło mnie to spotkać, jak mogło to się zdarzyć w ogóle. A jeszcze jak wchodzą w grę dzieci, jak one mogą tak do mnie się odnosić, jak one mogą tak do mnie mówić. Jeśli mamy w sobie taką postawę ofiary, to nasz mózg nie będzie nas kierował w stronę rozwiązań. Nasze ego będzie szukało potwierdzenia tego, jak myślimy i tego, jaką mamy postawę. Jeśli jesteś przekonany, że wszyscy są winni twojego dyskomfortu, to twój umysł, twoje ego znajdzie ci milion dowodów na to, że to oni są winni twojego dyskomfortu. A jeżeli jesteś przekonana, że to przez niego masz dzisiaj zły humor, to twoje ego znajdzie ci dowody natychmiast, które potwierdzą ci jaki on jest niefajny. W skali od 1 do 10, gdzie 10 jestem ofiarą, 1 jestem twórcą swojego życia. Jak tak popatrzycie na swoje życie do tej pory małżeńskie? Jaki macie ten bilans? Ile w tym życiu jest ofiary, a ile jest takiej postawy, że to ja tworzę swoje życie, ja biorę odpowiedzialność za siebie? Postawcie sobie to pytanie. Usiądźcie z tym pytaniem i zastanówcie się nad tym. Nie musicie teraz odpowiadać, bo teraz tutaj wszyscy powiedzą: 1, nigdy nie byłam ofiarą. Przyjrzyj się sobie, spójrz w lustro i tam znajdziesz wiele rozwiązań. To jest druga rzecz po tej przestrzeni mentalnej, którą mamy ćwiczyć. To jest druga rzecz, która przynosi bardzo szybko i bardzo efektywne zmiany w naszej relacji. Bo skoro tutaj jesteście na kongresie małżeństw, to ja sobie wyobrażam, że wy chcecie zmiany, tak? Chcecie zmiany dla siebie, chcecie zmiany dla swoich dzieci, chcecie zmiany dla swoich wnuków. Bo fajnie jest, jak wszyscy w rodzinie są razem. Kilka tygodni temu świętowaliśmy naszą rodzinną kolację. Święto rodziny, mamy taki dzień w roku, kiedy wszyscy razem jesteśmy. Fajnie jest, jak jesteśmy razem, dzieci, wnuki. Fajnie jest patrzeć na to, jak moje córki wychowują swoje dzieci, jak mój syn wychowuje swoje dzieci. Fajnie jest patrzeć na to, jakie są relacje między nimi, jak potrafimy się śmiać, jak potrafimy się cieszyć. Jednak to nie zawsze tak wygląda. Nie zawsze tak to wyglądało. Były kłótnie, były kryzysy, były spory. Nieraz byłam rozgrzana do białości. Jednak są pewne zmiany w swojej mentalności, które potrzebowałam zrobić, żeby dzisiaj cieszyć się życiem i jechać ze swoim mężem do Burger Kinga. Bez presji, że ktoś będzie niezadowolony. Co Co jest jeszcze takiego ważnego w naszej ludzkiej naturze? My jesteśmy stworzeni w taki sposób, żeby widzieć to, co jest na końcu drogi. Stwórz swoją wizję przyszłości. Popatrz na to, czego chcesz. Poszukaj w swoim wnętrzu odpowiedzi na to pytanie, jak chcesz, żeby było. Ja prowadzę konsultacje indywidualne, różne procesy, czy coachingowe, czy terapeutyczne. I to pytanie, które często stawiam moim klientom, pytanie w odpowiedzi na pytanie moich klientów, którzy przychodzą, powiedz mi jak mam to zrobić, jak mam to załatwić. I ja wtedy mówię, zapytam ich, a jak ty byś chciała? I to jest pytanie, które wzrusza wiele osób. Gdybym dzisiaj ciebie zapytała, jak byś chciał, żeby wyglądało twoje życie? Jak byś chciał, żeby wyglądało twoje małżeństwo? Wiedziałbyś, co odpowiedzieć? Czy potrafiłbyś znaleźć szczegóły tego? Jak byś chciał, żeby mówić do żony? Jak byś chciał traktować żonę? Jak byś chciała mówić do swojego męża? Takie myślenie naprawdę bardzo dobrze wpływa na nasze relacje. Kiedyś prowadziłam kurs przemiany myślenia i siedziała tam taka starsza pani i robiliśmy ćwiczenie właśnie dotyczące wizji przyszłości i ta starsza pani się podzieliła tym, że ona ma straszne problemy ze swoim starym. No po prostu, wiecie, on to już przeszedł wszystkie granice. Ona opowiadała, że jest gburowaty, że w ogóle nigdy jej nie podziękuje. Mówi do niej, dawaj mi tą herbatę. I rozmawialiśmy o tym, jak to mogłoby wyglądać. I ja ją zapytałam, no dobrze, no ale załóżmy, że on się już zmienił. To jak to by wyglądało z twojej strony? No i ona tak po prostu myśli, kombinuje i mówi, no pewnie bym mu przyniosła herbatę rano. Postawiłabym mu cukier, łyżeczkę. Powiedziałabym mu, masz herbatę, wypij sobie. A ja ją pytam, a teraz nie robisz mu herbaty? No robię mu herbatę, ale on mi mówi czasami do mnie, hej stara, zrób mi herbatę. Ja mówię, a mogłabyś mu tą herbatę robić z przyjemnością, z radością i powiedzieć mu, kochanie, masz herbatę? No jak mu to mogę zrobić, jak on jest taki gburowaty? To jest przykład, który mnie rozbroił w tamtym momencie, bo ja sobie uświadomiłam, że my rzeczywiście czekamy na to, żeby komuś okazać miłość, aż zobaczymy, że ten ktoś jest godny naszej miłości. Jesteście ze mną? Macie tak? To jest gdzieś tak mocno w nas wpisane, nie wiem, tak jakby nas ktoś tego uczył, że wcale nie można zrobić komuś herbaty z miłości, bo przecież może się okazać, że on wcale nam nie będzie wdzięczny za tą herbatę. Ciekawa jestem, czy wiecie, co Ewangelia na ten temat mówi. Taka cisza niezręczna zapadła. Tak, Ewangelia mówi na to, o tym to, że mamy kochać. Że mamy kochać bezinteresowną miłością, tak jak On nas umiłował. Więc pomyśl sobie o tym, jak chcesz, żeby wyglądało twoje małżeństwo. Zrób sobie listę cech, które chcesz mieć jako idealny mąż. Zrób sobie listę cech, które chcesz mieć jako idealna żona. Jak chcesz się odnosić do swojego męża? Jak chcesz się odnosić do swojej żony? Wiecie, jaki jest mój sposób na dobre życie? Mam taki nawyk mentalny, że jak wchodzę do domu, kładę rękę na klamkę i sobie przez kilka sekund wyobrażam, co będzie po drugiej stronie drzwi. Czasami jak się pokłócę z mężem, jest bardzo rzadko, ale... Bardzo rzadko, naprawdę. Prawda, kochani? Więc jak się pokłócę ze swoim mężem i wyjdę z sypialni i szurnę tymi drzwiami i jak wracam, to właśnie to robię. Jak ja bym chciała, żeby było? To jest pytanie, które wiele razy w życiu stawiło mnie do pionu. Wyszłam z pozycji dziewczynki, która ma muchy w nosie, a stanęłam w miejscu królowej. Osoby, która tu rządzi. Bo kto rządzi moim umysłem? Jak myślicie? Ja sama. Kto rządzi moimi emocjami? Ja sama. Zgadzacie się? Jesteście pewni, że same rządzicie swoimi emocjami? Ja rządzę swoimi emocjami. Ja rządzę swoimi myślami. Ja rządzę swoimi decyzjami. To ja jestem królową. To w moim ręku jest władza. Ja i moje wnętrze to jest przestrzeń mojego zarządzania. Ja zarządzam sobą w taki sposób, jak chcę. W taki sposób, jak chcę, żeby było. Czego potrzebuję do tego? Uważności. Bo uważność to jest ta przestrzeń, w której dokonuje się ta decyzja o tym, jak ty się będziesz czuła, co powiesz, jak zareagujesz. I jeśli będziesz praktykować świadomość podejmowania decyzji, to ta przestrzeń przed podjęciem decyzji będzie się poszerzać i będziesz doświadczać mocy i zobaczysz zmianę. Najpierw ją zobaczysz u siebie. Najpierw zobaczysz to, że nie jest cię tak łatwo wyprowadzić z równowagi. Najpierw zobaczysz to, że jesteś bardziej tolerancyjna, bardziej wyrozumiała. I dochodzimy do kolejnej rzeczy. Do kolejnej strategii, która nas wspiera w naszym małżeńskim życiu. Myśl wygrana, wygrana. Ja jestem okej i ty jesteś okej. Twój interes jest moim interesem, a mój interes jest twoim interesem. Kiedy małżonkowie zaczynają swoje życie, to wchodzimy w taki proces, który jest bardzo trudny do nauczenia się. Przejście od niezależności do współzależności. Tak jak sobie myślę o naszych relacjach w małżeństwie, to pewnie jest tak, że ja tak obstawiam, że najwięcej kłótni, których doświadczamy, ma swoje podłoże w tym pytaniu, kto tu rządzi, kto postawi na swoim, kto jest ważniejszy, czyje jest ważniejsze, czyje plany są pierwsze, czyje gusta są pierwsze. A tak w ogóle a propos wygrana, wygrana, to naprawdę ja mam tutaj sporo obszaru do nawrócenia, bo nigdy nie zgodziłam się na to, żeby zapytać męża, jak on by chciał urządzić ten dom. Bo obawiałam się, że mógłby chcieć inaczej niż ja i wolałam nie ryzykować. Ale wiem, że to jest mój obszar do zmiany, bo wiem, że moją wizją i moim pragnieniem jest takie życie, żebym ja była wygrana i żeby mój mąż był wygrany. Bo tylko wtedy, kiedy zaczynamy współdziałać ze sobą, możemy doświadczać tego, kim tak naprawdę jesteśmy jako małżonkowie. Kim jesteśmy jako małżonkowie? Ta przestrzeń współistnienia naszego jest przestrzenią niesamowitej siły. I świat nas potrzebuje. Świat potrzebuje takich wzorców. Nasze dzieci tego bardzo potrzebują. Bardzo potrzebują patrzenia i funkcjonowania, wzrastania w takiej atmosferze, gdzie ty jesteś ważna i ty jesteś ważny. Dlatego, że to jest przestrzeń, która jest naturalną przestrzenią naszego wzrostu. Jezus nigdy nie przedkładał swoich planów nad plany Ojca. Ojciec, Syn i Duch Święty i ta wspólnota boska to jest wzór dla nas. To jest wzór, na który mamy patrzeć i na tym wzorze mamy się, tym wzorem mamy się kierować. No i dochodzimy do mojego ulubionego punktu. Staraj się najpierw zrozumieć, a potem zatroszcz się o to, żeby być zrozumianym. Jestem ciekawa, czy w szkole kiedyś ktoś się uczył tego, jak się dobrze komunikować z drugim człowiekiem. Moje pokolenie nie było tego uczone. Ja brałam wszystko od swoich rodziców, nieświadomie najpierw, a potem był długi etap uświadamiania sobie, że ja projektuję wszystkie zachowania moich rodziców w moim życiu, najpierw w życiu nastolatki, potem w życiu małżeńskim, a potem w moim byciu mamą. I ten proces dostrzegania tego, że ja mam w sobie cały system nawyków, cały system przekonań, który nie jest mój, do którego ja się tak naprawdę nie przyznaję, ale on gdzieś z tylnego siedzenia mojej łodzi mną kierował i dopiero uświadomienie sobie, że ja mogę decydować o tym, o czym myślę, mogę decydować o tym, jak się czuję, mogę decydować o tym, żeby zmieniać swoje przekonania, mogę się otworzyć na to, że ja się mylę, że ja nie mam racji. Jest tutaj ktoś, kto nie ma racji? Twój mąż ma zawsze rację. A ciekawa jestem, co panowie powiedzą. Kto w waszym małżeństwie zawsze ma rację? Tak, to są tylko takie, wiesz, po prostu podpuchy dla nas kobiet. Już ja wiem, jak to jest tak naprawdę. Potrzebujemy nauczyć się tego. Zwyczajnie tego się nauczyć. Jak rozmawiać, jak słuchać. Brak umiejętności słuchania jest królową konfliktów małżeńskich. Bo przecież ledwie otworzysz usta i chcesz coś powiedzieć, czasem naprawdę ważnego, a twój współmałżonek, on już dokładnie wie, co ty chcesz powiedzieć. A mało tego, jak chcesz coś powiedzieć, kłócicie się ze sobą, to ja na przykład często tak robiłam, i teraz jeszcze mi się też to zdarza, że zamiast słuchać tego, co mówi mój mąż, to po co mam tego w ogóle słuchać, skoro ja już i tak wiem, co on mówi, bo zawsze mówi to samo, więc zamiast słuchać tego, co on mówi, ja kombinuję, co mu tym razem odpowiem. To nie działa. To nie działa. Jest taka zasada w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, że jak coś działa, to rób tego więcej. A jak coś nie działa, to zaniechaj robienie tego. To nie działa. Uważne słuchanie jest podstawą naszej więzi małżeńskiej. I zakładanie, że ja nie wiem, co mi powie mój mąż, jest bardzo ważne. Czyli słuchanie z otwartym umysłem, nie przez pryzmat mojej historii, bo ja mogę zmienić tą historię, ja mogę zapomnieć tą historię, ja mogę już dzisiaj podjąć decyzję, że ja nie wracam do tego, co było. I mogę słuchać mojego męża w taki sposób, jakby on mówił do mnie po raz pierwszy. I mogę nie zakładać, że wiem, co on mi chce powiedzieć. Kto to bierze do swojego życia? Bierzecie tą zasadę, żeby słuchać z otwartym umysłem, zanim, nie zakładając, że ty wiesz, z czym przychodzi twój mąż, z czym przychodzi twoja żona. Jedna osoba podniosła rękę. Dlatego, że nasza przyszłość jest optymistyczna. My możemy więcej niż nam się wydaje. Kiedyś byłam na takim wykładzie dla małżeństw, byłam wtedy narzeczoną i mówiłam do mężczyzn i postawiałam takie retoryczne pytanie. Kiedy po raz ostatni któryś z panów przyniósł swojej żonie bezinteresownie kwiat. A z sali takie słowo. Proszę pani, to nie Ameryka. Tak, to jest tak a propos, że to nie jest takie proste. Nasze życie nie jest proste. Nikt nam nie obiecał tego, że nasze życie będzie proste. Ale my jesteśmy tymi, którzy żyją tutaj z Bogiem. My nie jesteśmy drugą kategorią stworzenia, ale my jesteśmy ludźmi stworzonymi na obraz i podobieństwo Boże. Więc staraj się najpierw zrozumieć, a potem zatroszcz się o to, żeby być zrozumianym. Ja się w swoim życiu małżeńskim przekonałam wielokrotnie, że moje założenia co do tego, z czym przychodzi mój mąż, były błędne. I dzisiaj staram się słuchać. Popatrzcie, jak żyjemy w małżeństwie, każde z nas wnosi swoje zasoby do małżeństwa. I kiedy my zaczynamy patrzeć na siebie pod takim kątem daru, który ja mam, to nasze życie staje się coraz bardziej efektywne. Bo ty jesteś obdarowana i ty jesteś obdarowany. Ty masz swoje zasoby i ty masz swoje zasoby. Ty masz swoje mocne strony i ty masz swoje mocne strony. I w małżeństwie następuje ta piękna zasada synergii. Kiedy 1+1 to jest więcej niż 2. Panie, potraficie zrobić listę zasobów swojego męża? Czy potraficie tak bez zająknięcia wymienić 10 mocnych stron swojej żony? No, pomyślcie. Tylko 10. Ja myślę, że po 4 byście już musieli mocno kombinować. To jest prawo, które mówi o tym, że nie ma większej siły na świecie niż dobrze funkcjonujące małżeństwa. nie ma innej platformy, która ochroni nasze życie, życie naszych dzieci, nie ma innej platformy zastępczej, która ochroni nasze państwo, nasz naród. Nie ma innej rzeczywistości, która przygotuje ten świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. To się zaczyna pomiędzy tobą a twoją żoną. To jest ta przestrzeń obfitości, przestrzeń radości, przestrzeń tworzenia. To jest ta przestrzeń, która rodzi dzieci, to jest ta przestrzeń, która wychowuje dzieci i to jest ta przestrzeń, która potem wspiera dzieci przed różnymi problemami z zewnątrz. To jest ta przestrzeń, w której twoje dzieci mają wsparcie wtedy, kiedy wychowują swoje dzieci. Bo ty i twój mąż to nie tylko para, ale to jest przestrzeń, w której rodzi się nowe życie. I my dlatego, katolicy, uznajemy sakramentalność życia małżeńskiego. Dlatego, że to jest przestrzeń, w której objawia się Boża moc, Boża potęga. To jest przestrzeń, w której możemy zobaczyć, jaki jest Bóg. Jaka jest Jego natura. Jaka jest Jego mądrość. I dochodzimy do tematu ostrzenia piły. U nas w małżeństwie akurat, jeśli chodzi o ostrzenie piły, to jest domena mojego męża. Nie, nie ten obrazek. Nie, nie, to jest ten obrazek, tylko że nie. Ale czasami też tak, nie? Ostrzenie piły, czyli to, że ty potrafisz zadbać o swój dobrostan, że potrafisz zadbać o to, co jesz, o to, że się ruszasz, o to, że odpoczywasz mentalnie. Ci, którzy nas znają, wiedzą, że przynajmniej godzinę dziennie spacerujemy razem. Nasze wnuki respektują, jak dzwonią do babci, że czy mogą przyjść, czy mogą wpaść. I babcia mówi, nie teraz, bo właśnie idziemy z dziadziem na spacer. To jest naprawdę rzecz, którą zaniedbujemy. Zaniedbujemy nasze małżeńskie randki, zaniedbujemy nasz wspólny czas. Krótko mówiąc, dajemy się okraść z tego. A potem bywa czasami już bardzo późno. Zadbaj o siebie. Zadbaj o swoją żonę, zadbaj o swojego męża. Zadbaj o to, żeby ten czas był czasem efektywnym dla was. Kochani, to my jesteśmy twórcami nowej kultury małżeńskiej. To my możemy zmienić ten świat. To my możemy tak zmienić nasze myślenie i nasze podejście do naszego życia, że nawet dzisiaj, jeśli jesteś w takim miejscu, że patrzysz na swoje dzieci i myślisz sobie, nie to chciałem wyprodukować, to nawet dzisiaj jeszcze masz całą masę okazji do tego, żeby zmienić, żeby mieć wpływ na swoje dzieci. Nawet jeśli dzisiaj jesteś w kryzysie albo patrzysz na swoje dzieci, na rodziny swoich dzieci, które są w kryzysie, to ty, żyjąc w nowy sposób, tworząc nową kulturę małżeńską, wciąż masz wpływ na to środowisko. Bo twój syn patrzy na ciebie, jakim ty jesteś mężem. Twoja córka patrzy na ciebie, jaką ty jesteś żoną. Nie odpuszczajmy tego tematu. Nie odpuszczajmy tego. Twórzmy nową kulturę. Bo my naprawdę mamy w sobie potężną moc. Potężną moc. I to jest skarb. Skarb, który nosimy. Nosimy go w naczyniach glinianych, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas, mówi święty Paweł. Co bierzecie z naszego krótkiego spotkania?
Ja może podsumuję, mogę? Ja powiem. Oni już wiedzą, o co chodzi.
Przekroczyłam czas.
Jeszcze nie, jeszcze jest minuta.
Okay.
Ale może odpowiem ja na to pytanie. Co biorę z dzisiaj? Ja bardzo dziękuję za to słowo, o czym często zapominam, a jest bardzo ważne. Mam tę moc. Nie będę Państwu śpiewać. Mam tę moc, żeby zmieniać siebie. Mam tę moc, żeby dokonać wyboru swojej reakcji na to, co się dzieje, każdej reakcji. Natomiast na pewno zapytam dzisiaj wieczorem męża o moich 10 mocnych stron.
Właśnie przed chwilą odinstalowałem Twittera. Na wszelki razie. Będzie czas.
Gdyby ktoś chciał rzeczywiście popracować nad swoim rozwojem mentalnym, nad przemianą swojego myślenia, napisałam książkę, która jest narzędziem do tego, żeby zmieniać swoje myślenie i jest dostępna tutaj w sklepiku. I życzę Wam, drodzy Państwo, stosunkowo udanej nocy dzisiaj.